Tu mam połówkę nieśmiertelnika, to jest tak zwana górna połówka z dwiema dziurkami, wraz z fragmentem orzełka. Guziki żołnierzy Wojska Polskiego z różnych epok, tak? Są mundurowe, z orzełkiem, z orzełkiem oczywiście, z koroną, bez korony. To jest łuska, którą znalazłam w Białej Podlaskiej, w miejscu, gdzie w wojsku był mój dziadek. Franciszek Szczepkowski nazywał się tata mojej mamy. Pojechałam tam, żeby przejść jego szlak bojowy, tak po części przynajmniej, bo niecały mi się uda. Służył tam w 34. Pułku Piechoty jeszcze przed wojną, natomiast w czasie wojny został powołany do Korpusu Ochrony Pogranicza. Trafił do niewoli rosyjskiej, przewieziony do Kozielska i jako zwykły żołnierz, nie oficer, całe szczęście, został przehandlowany z Niemcami, trafił na roboty przymusowe do Niemiec. Więc to był jedyny chyba moment, kiedy cieszył się, że nie jest oficerem zawodowym, prawda, bo zostałby na pewno w Katyniu. Pojechałam potem do Niemiec, gdzie był na robotach przymusowych. W miejscu, gdzie dziadek pracował w czasie wojny, jest zamek i winiarnia. Mają taką ogromną plantację winorośli, więc przywiozłam stamtąd kilka butelek wina. Dziadek miał o tyle szczęścia, że w czasie robót był u bardzo dobrych ludzi. Pracował fizycznie ciężko, ale miał warunki ludzkie godne. I ja z taką informacją pojechałam też do nich, tak? Przekazałam im informację, że dziadek chwalił jakby tego pierwotnego gospodarza, który tam w tym zamku wtedy gospodarzył. Dla nich to była też taka niezwykła historia, bo ja wtedy mówiłam o ich pradziadku. To już nie była tylko jakaś głowa ze zdjęcia, które wtedy mi powiedziały te prawnuczki, tylko rzeczywiście okazało się, że ich pradziadek miał też serce i taki ludzki stosunek, mimo że byli Niemcami, że są Niemcami.
Józef Kaliciński, 1912, to chyba urodzenie.
To są te nieśmiertelniki.
Tak, to jest wzór 31, czyli są to nieśmiertelniki żołnierzy Wojska Polskiego, z którymi żołnierze wychodzili na wojnę w 1939 roku. W tej chwili te, które ja posiadam, są to nieśmiertelniki bez odnalezionych rodzin, więc one są jeszcze jakby w toku poszukiwań. Te nieśmiertelniki trafiają do mnie za pośrednictwem poszukiwaczy z wykrywaczami metalu, którzy wychodzą w pole i wykopują je gdzieś w przeróżnych miejscach na całym świecie, jak się okazuje, nie tylko w Polsce, również na Kresach. Trafiają one potem do mnie i z racji tego, że to są żołnierze Wojska Polskiego, a chyba jako jedyna zajmuję się odszukiwaniem rodzin na podstawie nieśmiertelników, to po prostu oznaczają mnie na portalach społecznościowych i w ten sposób trafiają potem do mnie. Cała historia Ocalić od zapomnienia zaczęła się od jednego zdjęcia wstawionego gdzieś w internecie. Było to zdjęcie żołnierza Armii Krajowej, zdjęcie grobu pod Ostrołęką. Napisane tam było, że Jerzy Rak zmarł w wieku 21 lat, żołnierz Armii Krajowej. I w tamtej chwili pomyślałam sobie, że jest grób w lesie, oznaczony, imienny i być może ktoś go do tej pory po prostu poszukuje. I tak pod wpływem chwili założyłam ten profil na Facebooku właśnie o nazwie Ocalić zapomnienia i w ciągu 2 dni znałam całą historię żołnierza. Miałam już jego zdjęcie, wyświetleń było ponad 100 tysięcy, więc zainteresowanie było ogromne. Historia Jurka z lasu była w 2017 roku. 6 lat jesteśmy w internecie. Przez ten czas dołączyło do moich poszukiwań 16 tysięcy osób, które stale obserwuje stronę Ocalić od zapomnienia. Każdy post wyświetlany jest w dziesiątkach tysięcy razy. Jeden taki najpopularniejszy nieśmiertelnik miał wyświetleń 1 200 000, więc są to liczby, których ja nie potrafię objąć. To była niesamowita historia.
Co to jest?
To są figurowe pudełka, z których przyjeżdżają do mnie depozyty więźniów obozów koncentracyjnych. Jeśli rodzina ma życzenie, żebym to ja była osobą, która będzie im te pamiątki przekazywać. W 2020 roku zgłosiła się do mnie pani Małgorzata Przybyła, która od 30 lat ponad zajmuje się sprawami Polaków, którzy tam w Niemczech właśnie w jakiś sposób ucierpieli.
Takim archiwum, tak?
Archiwum Arolsen, czyli największe na świecie archiwum, gdzie kolekcjonowane, czy właściwie zbierane są dokumenty represji niemieckich. Zwróciła się do mnie o pomoc w odnajdywaniu w Polsce rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych, by zwrócić im pamiątki, które zostały im zabrane w czasie wojny przez Niemców, podczas rewizji, gdy szli do obozu koncentracyjnego. Jak się okazało, tych rodzin na tą chwilę jest 900 jeszcze do odnalezienia w Polsce. Pozwolę sobie otworzyć, chociaż staram się, żeby
metalowe,
tego...
małe, takie.
Tak jest, prawda? Pięknie zapakowane. Strona niemiecka dba o to, żeby to w godnych warunkach jakby wróciło do nas, do kraju. Zawinięte bardzo starannie. Jest to zegarek. Tak jest. Zegarek kieszonkowy, który został odebrany. Akurat mam tutaj 2 zegarki. Tak się złożyło, że te zegarki były bardzo popularne. Podczas rewizji były odbierane. Jak w cudownym stanie jest, technicznym jest ten zegarek. Zatrzymał się na godzinie 16:30, powiedzmy. No i to jest takie bardzo zastanawiające. Może gdyby ktoś z rodziny go nakręcił, być może zacząłby nadal działać. Ja nie odważę się, żeby to zrobić. Uważam, że to jest tak osobista sprawa, że to powinien zrobić ktoś najbliższy, tak, jeśli będzie miał takie życzenie. To jest jeden z tych cygarków właśnie, a tutaj mam drugi.
Też w takim pudełeczku,
dokładnie tak,
prawda?
Właśnie to tak samo, wszystko zabezpieczone, żeby nic się nie pobiło po drodze, nic nie zginęło. Stając się powiernikiem takich przedmiotów, jakby też biorę na siebie odpowiedzialność za pamięć tych osób, tak? Więc jeśli to by, nie daj Boże, zginęło albo coś stało się z tymi przedmiotami. Podejrzewam, że gdybyśmy nakręcili, to też pewnie jeszcze zacząłby cykać, ale miał swoją wolę, żeby zatrzymać się. Akurat wtedy zostawiamy tak, jak jest.
I też rodzina jest, też trafi do rodziny.
Tak, rodzina jest. Akurat wnuczka tego pana zdecydowała się na przyjazd do Augustowa po odbiór tego przedmiotu, więc czekam na nią z utęsknieniem. Początki poszukiwań żołnierzy z nieśmiertelników były bardzo trudne. Każda historia toczyła się w kilkadziesiąt godzin, zanim cokolwiek udało mi się ustalić. Nie znam języka rosyjskiego, więc na przykład archiwa, gdzie pisane były akta cyrylicą, były dla mnie nie do pokonania. Z biegiem czasu dołączyły do mnie osoby, które nawet jeśli nie zajmują się tym zawodowo, są na przykład nauczycielami języków obcych, więc pomagały mi te osoby tłumaczyć poszczególne akta. Pracują w różnych instytucjach, w archiwach państwowych, w IPN-ie, więc te wszystkie osoby dołączając do mnie stworzyły ze mną taką sieć przeróżnych kontaktów i przeróżnych dostępów do dokumentacji, przez co bardzo szybko udaje się do tych rodzin w tych czasach dotrzeć.
Znowu pudełeczko, tym razem drewniane.
To jest pudełeczko, w którym kryją się takie maleńkie skarby. Z pozoru po prostu kamyczki. Natomiast są to kamyczki, które przywiozłam w 2019 roku z cmentarza z Monte Cassino. Przywiozłam je w momencie, kiedy z polskiego cmentarza, właściwie z cmentarza w Bargłowie Kościelnym, zawiozłam trochę ziemi na grób brata, który został pochowany na Monte Cassino. Było tam w rodzinie trzech braci. Jeden z nich zginął na polu walki, jeden został w Anglii, a trzeci wrócił do swojego domu rodzinnego. Wioząc ziemię z Bargłowa Kościelnego na cmentarz do Monte Cassino, rodzinną historię dopełniłam. Zawiozłam kilka zgrzewek i zniczy na groby naszych żołnierzy, więc wszędzie doszłam, wszędzie postawiłam zniczy razem z koleżanką.
Czuję, że pani zniczy torbę wiozła tych świateł.
Walizkę, tak. Jedna walizka moja i koleżanki była właśnie tylko i wyłącznie na znicze, druga to były nasze rzeczy osobiste, więc pojechałyśmy tak ze światłem z Polski. Kocham to, co robię i wiem, że to jest ważne nie tylko dla mnie, ale też dla osób, do których trafiam. Poznając przez to setki osób rocznie, z którymi ta więź rzeczywiście nawiązuje się już na lata, potem nie da się zapomnieć tych osób. Każdego żołnierza znam niemalże z datą urodzenia, z miejscem znalezienia nieśmiertelnika, opowiem, co się stało z poszczególnymi żołnierzami, więc te historie naprawdę mocno potem siedzą w nas, wszystkich, którzy w tych poszukiwaniach bierzemy udział. Tak, czuję się usatysfakcjonowana i spełniona, i szczęśliwa. Wojnę nie prowadzili sami generałowie, nie sami oficerowie, prawda? Przysłowiowe, brzydko mówiąc, mięso armatnie. To przecież byli właśnie nasi dziadkowie, którzy szli w pierwszej linii, którzy walczyli, zresztą nie tylko w wojsku, tak? Były też osoby cywilne, które w tej wojnie zostały jakby w wojnę wciągnięte. Tą wojnę trzeba było wykarmić, ubrać, wyleczyć, prawda? Więc te osoby cywilne, które trafiały na roboty przymusowe, jak z kolei mój drugi dziadek, kopały rowy, produkowały amunicję, więc to wszystko też działo się jakby gdzieś w naszych korzeniach. Tutaj tego trzeba się doszukiwać. Po co to trzeba robić? Po to, żeby to się nie powtórzyło, tak? Trochę ku uwadze, trochę ku przestrodze, żebyśmy pamiętali i żeby ocalić od zapomnienia właśnie tych zwykłych żołnierzy. Pamięć. Myślę, że pamięć jest najważniejsza jednak w życiu. Żebyśmy wiedzieli, że utożsamiamy się nie tylko z tym, co jest dziś, teraz, ale też właśnie z tym, jak żyli kiedyś inni, nasi przodkowie i jak będą żyć też nasze dzieci w kolejnych pokoleniach.